1061 nienarodzonych dzieci zostało zabitych w ubiegłym roku w polskich szpitalach. Tak zwaną aborcję przeprowadzono powołując się na polskie prawo. Dane przedstawiło Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W publicznych placówkach przeprowadzono 1057 aborcji. W 22 przypadkach ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety. 1035 dzieci zabito w łonie matek tylko dlatego, że lekarze uznali, iż są chore. Czworo dzieci straciło życie także z tego powodu w szpitalach podległych MSWiA. Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, odnosząc się do tych danych, stwierdziła, że mamy tu do czynienia z ludobójstwem i barbarzyństwem. Obrońcy życia domagają się przyjęcia przez Sejm obywatelskiego projektu, który przewiduje wykreślenie z polskiego prawa tak zwanej przesłanki eugenicznej.
Gdybyśmy dostali komunikat, że w majestacie prawa zabito 1035 przedstawicieli jakiejś mniejszości narodowej albo 1035 przedstawicieli jakiejś innej grupy wiekowej, nie dzieci nienarodzonych, tylko na przykład niedołężnych starców albo osób w kwiecie wieku, mielibyśmy do czynienia z niebywałym skandalem. Z dziwnej przyczyny inaczej patrzymy na te dzieci, które są jeszcze przed narodzinami, choć są to ludzie, nauka to jednoznacznie potwierdza. Posłowie, którzy procedują w tej chwili ustawę Zatrzymaj Aborcję, mają możliwość bardzo szybko zmienić tę sytuację i uratować dzieci, które giną w majestacie prawa również w tym roku w polskich szpitalach. Powinni to zrobić już dawno temu, nie wiemy dlaczego z tym zwlekają.
Ustawa z 1993 roku dopuszcza aborcję w trzech przypadkach: gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, gdy lekarze uznają, że dziecko jest chore oraz gdy poczęcie nastąpiło w wyniku czynu zabronionego. W polskim systemie prawnym nie ma żadnego zawieszania stosowania przepisów ustawy, powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Odniósł się on do wczorajszego postanowienia 7 sędziów Sądu Najwyższego o zawieszeniu części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Sędziowie zwrócili się też do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 pytaniami dotyczącymi m.in. zasady niezależności sądów. Według prezydenckiego ministra Pawła Muchy postanowienie Sądu Najwyższego zostało wydane bez podstawy prawnej i nie odpowiada polskiemu prawu.
Nie ma w polskim systemie prawnym tego rodzaju rozwiązania, które mogłoby powiedzieć, że ktoś może się postawić nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma takiego przepisu, który stanowi o tym, że jakikolwiek organ może innym organom wskazać, że zawiesza się stosowanie przepisów ustawy, które zostały przyjęte zgodnie z regulaminami izm, które zostały przyjęte zgodnie z polską konstytucją. A pomysł tego rodzaju, że Sąd Najwyższy, rozpoznając indywidualną sprawę, wyda postanowienie tymczasowe, nie ma na to też podstawy w ustawie o Sądzie Najwyższym, i będzie próbował zabezpieczać coś, co do czego nie ma w ogóle uprawnienia, nie ma żądania strony o zabezpieczenie, gdzie nie ma do tego żadnego tytułu, jest pomysłem po prostu chybionym, absurdalnym.
Postanowienie Sądu Najwyższego dotyczy ustawy, na mocy której sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia 3 lipca, przeszli w stan spoczynku. Mogą oni jednak dalej pełnić funkcję, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne dokumenty, a prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Komisja weryfikacyjna przyznała ponad 612 tysięcy złotych odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów 7 zreprywatyzowanych kamienic. Chodzi o budynki zlokalizowane m.in. przy ulicach Skaryszewskiej 11, Noakowskiego 16 czy Marszałkowskiej 43. Komisja wydała łącznie 24 decyzje. Kwota przyznanych odszkodowań to ponad 172 tysiące złotych, a zadośćuczynień 440 tysięcy. Szef komisji Patryk Jaki zwrócił uwagę, że pieniądze na ten cel miałyby pochodzić od handlarzy roszczeniami.
Dobra decyzja, ponad 500 000 odszkodowań. Odszkodowań, które jeszcze warto podkreślić i przypomnieć Państwu, na które komisja zebrała środki w budżecie miasta. To już jest ponad 6,5 miliona złotych, które komisja już fizycznie zebrała w budżecie miasta stołecznego Warszawy. I chcielibyśmy, żeby te środki od handlarzy roszczeniami zostały przeznaczone właśnie na wypłacenie odszkodowań. Czyli warto to podkreślić. Komisja nie chce, żeby sięgać po środki dodatkowe z budżetu miasta, tylko te środki, które pochodzą od handlarzy roszczeniami, którzy się dorobili niezgodnie z prawem na procesie reprywatyzacji. To właśnie te osoby mają się zapłacić za te szkody. To jest bardzo istotne w całej komunikacji.
Patryk Jaki dodał, że do tej pory warszawski ratusz zaskarżył wszystkie decyzje wydane przez komisję weryfikacyjną. Jak ocenił, działanie prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz jest nieuczciwe, ponieważ oznacza dodatkowe koszty dla mieszkańców, którym komisja przyznała odszkodowania. Cztery formacje polityczne i Klub Jagielloński zaapelowały do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zawetowanie zmian ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. List do Andrzeja Dudy skierowali liderzy PSL-u, Prawicy RP, Kukiz 15, Partii Razem i przedstawiciele Klubu Jagiellońskiego. Według sygnatariuszy zmian w kodeksie wyborczym do Europarlamentu zabetonują scenę polityczną i zniechęcą Polaków do udziału w głosowaniu. Nowa ordynacja to, jak wskazują, ograniczenie możliwości faktycznego wyboru obywateli do dwóch list. Liczymy, że prezydent rozważy nasze argumenty i zdecyduje się nie podpisywać nowelizacji kodeksu wyborczego, powiedział prezes Prawicy Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Kawęcki.
Ta nowa ordynacja, o ile zostanie podpisana przez prezydenta, ograniczy tak naprawdę reprezentację polską do dwóch największych partii w Parlamencie Europejskim. I to jest oczywiście naruszenie zasady nie tylko proporcjonalności, ale również po prostu sprawiedliwości, dlatego że w naszym przypadku opinia katolicka, konserwatywna, narodowa nie będzie po prostu miała swojego przedstawicielstwa, a dwie największe partie polityczne będą tak naprawdę reprezentowane w dwóch dużych, czyli formacjach, te frakcjach parlamentarnych Parlamentu Europejskiego, które nie reprezentują tych poglądów.
Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował, że trwa analiza dokumentu.
Docierają do pana prezydenta oczywiście różne apele, różnych środowisk głosy, różne są analizy dotyczące tej ustawy i wszystkie te analizy, wszystkie te głosy i przez pana prezydenta i przez prawników prezydenckich są dogłębnie analizowane, ale decyzji jeszcze w tej chwili nie ma. Prezydent ma jeszcze około 2 tygodni. Jak ją podejmie, to państwu przedstawimy.
Nowelizacja kodeksu wyborczego dotycząca ordynacji do Parlamentu Europejskiego zakłada, że każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do europarlamentów. Mieszkańcy Warszawy bez problemu mogą już pływać Wisłą nad Zalew Zegrzyński. W przyszłym roku rząd chce otworzyć stolicę także na Wielkie Jeziora Mazurskie. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk na briefingu prasowym w stolicy mówił na temat udrożnienia głównych dróg wodnych. Warszawa straciła jakąkolwiek komunikację rzeką Wisłą. Miasta muszą się rozwijać w oparciu o tę rzekę, podkreślił szef resortu. Już teraz dzięki regulacji kanału Żerańskiego warszawiacy mogą dostać się Wisłą nad jezioro Zegrzyńskie. Koszt inwestycji wyniósł około 140 tysięcy złotych.
Kanał Żerański plus stopień wodny w Żeraniu został udrożniony i teraz swobodnie będzie można realizować właśnie taką żeglugę turystyczną z Warszawy do, na Zalew Zegrzyński. To jest pierwszy element tego programu, tej inwestycji. Drugi element to oczywiście połączenie Warszawy z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi i chcemy to uczynić w przyszłym roku. Oczywiście jak to będzie wyglądać, to wymaga szczegółowej oceny.
Minister Marek Grubarczyk dodał, że przywrócenie pełnej żeglowności na Wielkie Jeziora Mazurskie musi być poprzedzone raportem oddziaływania na środowisko oraz realizacją odpowiednich projektów. Rząd Zjednoczonej Prawicy chce do 2030 roku przywrócić żeglowność głównych polskich rzek Odry na całym odcinku oraz Wisły od Warszawy do Gdańska. Kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby. To nowe brzmienie artykułu 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego. O wprowadzeniu stanowczej tezy dotyczącej niedopuszczalności kary śmierci zdecydował papież Franciszek. Jak dotąd tradycyjna nauka Kościoła nie wykluczała stosowania takiej kary, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. Artykuł katechizmu zastrzegał jednocześnie, że przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy są bardzo rzadko lub wcale się nie zdarzają. Nowe brzmienie artykułu to także efekt procesu przemian w orzekaniu dotyczącym kary śmierci, tłumaczy bioetyk ksiądz profesor Paweł Portkiewicz.
Mamy twierdzenie papieża Franciszka mówiące w sposób bezwarunkowy o niedopuszczalności kary śmierci. No myślę, że generalnie mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, w której dokonuje się coraz mocniejsze uwrażliwienie czy próba uwrażliwiania człowieka na wartość życia w ogóle ludzkiego. Z drugiej jednocześnie strony mamy też bardzo mocne przekonanie, że powinny istnieć systemy prawne, penitencjarne, systemy związane z wymierzaniem sprawiedliwości, które będą skutecznie skutecznie przeciwdziałały przestępczości, nie powodując jednocześnie stosowania kary śmierci. Czy to przekonanie jest rzeczywiście w pełni uzasadnione? To jest oczywiście pytanie, bardzo powiedziałbym otwarte.
Modyfikacja artykułu według prefekta Watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary ma zachęcić do tworzenia warunków, które pozwolą na wyeliminowanie kary śmierci tam, gdzie wciąż ona obowiązuje. To były wiadomości w Radiu Maryja. Teraz prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnego deszczu oraz burz. Temperatura od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu do 32 w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W południowej połowie kraju wiatr słaby, zmienny. W północnej słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1007 hektopaskali.